Czytanie z Księgi Liczb, rozdział 20, wiersze od 1 do 13. W pierwszym miesiącu przybyła cała społeczność Izraelitów na pustynię Sin. Lot zatrzymał się w Kadesz. Tam też umarła i została pogrzebana Miriam. Gdy zabrakło społeczności wody, zeszli się przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. I kłócił się lud z Mojżeszem, wołając: lepiej by było, gdybyśmy zginęli, jak i bracia nasi przed Panem. Czemuście wyprowadzili zgromadzenie Pana na pustynię, byśmy tu razem z naszym bydłem zginęli? Dlaczegoście wywiedli nas z Egiptu i przyprowadzili na to nędzne miejsce, gdzie nie można siać, nie ma drzew figowych, ani winorośli, ani drzewa granatowego, a nawet nie ma wody do picia? Mojżesz i Aaron odeszli od tłumu i skierowali się ku wejściu do namiotu spotkania. Tam padli na twarz, a ukazała się im chwała Pana i przemówił Pan do Mojżesza: weź laskę i zbierz całe zgromadzenie, ty wespół z bratem twoim Aaronem. Następnie przemów w ich obecności do skały, a ona wyda z siebie wodę. Wyprowadź wodę ze skały i daj pić ludowi oraz jego bydłu. Stosownie do nakazu zabrał Mojżesz laskę sprzed oblicza Pana. Następnie zebrał Mojżesz wraz z Aaronem zgromadzenie przed skałą i wtedy rzekł do nich: słuchajcie wy, buntownicy, czy potrafimy z tej skały wyprowadzić dla was wodę? Następnie podniósł Mojżesz rękę i uderzył dwa razy w skałę. Wtedy wypłynęła woda tak obficie, że mógł się napić zarówno lud, jak i jego bydło. Rzekł znowu Pan do Mojżesza i Aarona: ponieważ mi nie uwierzyliście i nie objawiliście mojej świętości wobec Izraelitów, dlatego wy nie wprowadzicie tego ludu do kraju, który im daję. To są wody Meriba, gdzie się wspierali Izraelici z Panem i gdzie On objawił wobec nich swoją świętość.
Katecheza jest bardzo ważna, ale ona dotyczy przede wszystkim mnie, kapłanów, biskupów. W interpretacji, jaką w życiu spotykałem, jest dużo nieprawdy, że rzekomo i Mojżesz, i Aaron zostali ukarani za to, że Mojżesz dwa razy uderzył w skałę, a dwa razy uwierzył, ponieważ krucho z wiarą był. To nieprawda, że jego grzech polegał na tym, że dwa razy uderzył w skałę. On wtedy, kiedy stał przed ludem, przed tą skałą, nie miał najmniejszych wątpliwości, że woda wypłynie. I na tym nie polegał jego grzech. Oczywiście przez całe lata nie wiedziałem, jak to wyjaśnić. Obwąchiwałem ten tekst z różnych stron. Owszem, w Księdze Powtórzonego Prawa jest taki tekst. Sam Mojżesz mówi, kiedy doprowadził naród wybrany już pod ziemię obietnicy, i Mojżesz całym sobą pragnął zobaczyć, nigdy tam w życiu nie był, w Palestynie. Bardzo chciał tam wejść i zobaczyć, jak wygląda ta ziemia, którą Bóg obiecał Abrahamowi. Tak. Wtedy prosiłem Pana: Panie mój Boże, Ty zaczął swemu słudze objawiać swoją moc i rękę potężną, któryż Bóg na niebie lub na ziemi dokonał takich dzieł i czynów potężnych jak Twoje. Chciałbym przejść, aby zobaczyć tę piękną ziemię za Jordanem, te piękne góry i Liban. Lecz przez was rozgniewał się na mnie Pan i nie wysłuchał mnie, i rzekł Pan do mnie: dosyć, nie mów mi tego więcej, nie proś mnie więcej. Wejdź na szczyt Pisga, podnieś oczy na zachód, północ, południe, wschód i oglądaj krainę na własne oczy, bo tego Jordanu nie przejdziesz. Mojżesz mówi: to nie moja wina, to wasz grzech Izraelici sprawił, że za wasz grzech ja zostałem ukarany. Że Bóg powiedział i nie ugiął się nawet, kiedy go prosiłem. Oczywiście rada jest zawsze taka, jak czegoś nie wiemy. Ja wczoraj po obiedzie powiedziałem Mojżeszu, Aaronie: wiem, że jesteście tam już w Bogu. Wyjaśnijcie mi tę zagadkę. O co to chodziło? Czym wyście jednak zgrzeszyli? Pomodliłem się, ale to wtedy nie trzeba się pomodlić i zostawić. I tym się tam zająłem. I w pewnym momencie z tego tekstu przyszło do mnie to słowo: nie objawiliście mojej świętości wobec Izraela. Był problem, zostali znowu zaatakowani przez tych ludzi, którzy, na których sprawy ciała były tak ważne, że przekreślali plany Boga. A plany Boga były zawrotne. Już zapowiedziane w Ojcu wiary w Abrahamie, że tę ziemię daje ci na własność. Ziemię opływającą w mleko i miód. Ziemię jako znak. Bo w ogóle ziemia opływająca w mleko i miód jest w Piśmie Świętym typem, obrazem życia wiecznego po śmierci w Bogu. Nie objawiliście. I te myśli, które pojawiły się, które, bo mnie Bóg wprowadził takie oczywistości, bardzo mi w środku pasowały. Oni mieli taki odruch. Zaatakowani przez ludzi, szli do Boga Jahwe, do namiotu spotkania. I coś zaniedbali. Oni zaniedbali prowadzenia kateches na temat, jak ważną misję Bóg z ich przejściem z Egiptu do ziemi obietnicy Bóg związał. Jak ważną misję. Ludzie, wy się nie kłóćcie o to, że w tym momencie już tutaj teraz nie macie czego pić. Bo Bóg o was myślał i myśli. Troszczył się i troszczy w dalszym ciągu. Dlaczego tylko te pretensje nieustanne, a tutaj nie możemy siać, nie ma winogron, nie ma granatów, innych owoców, melonów i tak dalej na pustyni. Ciało ciągle by chciało i ciało przekreślało plany samego Boga. To, co Bóg dawał im w przymierzu, poczynając od wyprowadzenia z niewoli okrutnej, tyle znaków już Jego opieki, to się nie liczy. Liczy się to, że oni teraz mają ochotę na jakieś tam melony, a ich nie ma. A jeszcze jak się pić zachciało, jeszcze nie dotarli do jakiegoś źródła, no to już dobrze. Otóż grzech Mojżesza i Aarona polegał na tym, że oni na pewno to robili, tylko nie robili to w stopniu wystarczającym. Mianowicie od momentu zawarcia przymierza na Synaju na pewno Mojżesz głosił katechezy w miejscach postoju. Głosił katechezy, wyjaśniał dekalog, mówił o Abrahamie. Tylko robili to w stopniu niewystarczającym, dlatego od czasu do czasu lud pękał i mówili: wracamy do Egiptu. I w tym wypadku nie objawiliście mojej świętości, moich planów świętych w stosunku do całej rodziny ludzkiej. Nie powinni byli lecieć od razu do namiotu, ratuj, tylko powinni stanąć tam i, że tak powiem, zrugać solidnie, złajać i powiedzieć: znowu buntujecie się przeciwko temu, który wam, i wymienić wszystkie dobrodziejstwa, które wam dał to i jeszcze chce was realizować, że was będą błogosławione, zbawiane ludy całej ziemi, to co Mojżesz przeżył na Synaju, że z ich potomstwa przyjdzie ktoś, kto będzie już na głębszym poziomie, aniżeli Mojżesz zbawiał. Powinni byli wtedy objawić świętość, plany, święte plany Boga, a nie od razu lecieć do Boga Jahwe. To jest tak. Ja nieraz słyszę, nie tak dawno, taki profesor z Gdańska, z Uniwersytetu Gdańskiego, matematyk, on jest z duszpasterstwa gdańskiego, mojego brata starszego z Torunia, ale ponieważ razem na uczelni pracowali z jedną teraz karmelitanką, z którą ja byłem bardzo zaprzyjaźniony, bo byliśmy w jednej wspólnocie nakonalnej. Ja całe lata jeździłem do tego Karmelu z katechezami. Ona o mnie nagadała pozytywnie. W związku z tym, ilekroć razy gdzieś tutaj bywa, to przyjeżdża do mnie na pogaduszki. I z dołu się przedstawia matematyk. A ja mu mówię: witaj Andrzej. I on ostatnio mi się uskarżał, że jest niski poziom na uczelniach wyższych, na uniwersytetach, także obniża się poziom. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy lepiej mający więcej możliwości w głowie uciekają za granicą, bo tam więcej płacą. I obniża się poziom. Ja pamiętam po powrocie z Syberii, gdzie tyle inteligencji ostatnia wojna zgładziła, że ci nauczyciele to byli zupełnie do niczego. Niczego, niewiele potrafili nauczyć. A jak przyszedłem do jezuitów, to w ogóle nie nadawało na profesora, to robili profesorów, bo wojna jezuitom obcięła głowa, a ta inna część ciała została. Tak. Jakie nie będę wymieniał. Zmierzam do tego. Poziom maturzystów zależy od profesorów. Jeżeli są dobrzy profesorowie, maturzyści na wysokim poziomie zdają maturę. I tak samo, gdy chodzi o Mojżesza i Aarona. Żydzi mieliby wiarę, gdyby i Mojżesz, i Aaron więcej się do tego przyłożyli. I to był powód, dlatego Bóg się na nich pogniewał. I powiedział: nie wejdziecie. Tak mnie ten lud, który mieliście wychować do wiary, nadziei, miłości, wychowali, że ja już mam dosyć waszej profesury. To był powód. Dlatego ja wczoraj zrozumiałem, że od długiego czasu mam tutaj, mówię, że jak widzę w telewizji, jaki jest poziom tych niby partii, które się utożsamiają z Kościołem, z Chrystusem, jaki poziom ewangelizacji, to mówię: Boże, co myśmy zrobili? Ja w sobie ten grzech przewidzę, że to jest grzech kapłanów. Co? Do czego myśmy doprowadzili dzieło Jezusa Chrystusa? Jaki jest upadek z powodu nas, kapłanów? I nie dziwię się drugiej części Apokalipsy świętego Jana Apostoła, gdzie tam tęgie baty Chrystus zmartwychwstały mówi o kapłanach. Ku waszemu zgorszeniu nieraz. Bo uciekliśmy w to, co jest bardzo łatwe, z tak zwany sakramentalizm. Sobór Watykański II też o tym mówił, że grzechem Kościoła Duch Święty zwraca wierzący i praktykujący, bo to spowiedzi do Komunii Świętej. Wierzący, praktykujący. A Pismo Święte to światło leży od Boga. A druga część Apokalipsy mówi: nie ma sakramentu świętych bez daru Ducha czy Pisma Świętego. Sakramenty święte mają wypływać z poznania Ewangelii. Jest pokazane, z jakich Ewangelii wypływają dane sakramenty. A ja tego na teologii nie słyszałem. Są rzeczy nieznane. Więc, że tak powiem, po pierwsze, podsumowując, żebyśmy poprawnie rozumieli gniew Boga na Mojżesza i Aarona. Za słaba formacja biblijna. Nie byli w stanie udźwignąć historii, nie byli przygotowani do pełnienia misji. Jeszcze inaczej mówiąc, pustynia miała to sprawić, wyprowadzenie na pustynię, że człowiek miał maleć na pustyni, a Bóg Jahwe miał rosnąć. Człowiek maleć, stawać się coraz bardziej dzieckiem, ale dziecko, idąc z rodzicami na pustynię, wcale się nie martwi pustynią. W ogóle nie przeżywa. Trzyma się ręki ojca i matki i w ogóle się nie przejmuje. Taki powinien być naród wybrany. Po to my też mamy w życiu dane pewne trudności, które nas przerastają. My mamy maleć. Jest sytuacja, w której ja nic. A Bóg wtedy mówi, ty się skończyłeś, a ja tu się mam zacząć. Ja mam wkroczyć. Czyli tak jak wczoraj przyszedł ten moment i ja nie wiedziałem, jak to wyinterpretować, tę karę na Mojżesza. Ja się skończyłem, zwróciłem się do Mojżesza, do Aarona. No to wyjaśnijcie mi. I wyjaśnili, ja mam absolutne poczucie, że to jest tak. I uważajcie kapłani, jeżeli jest niski stopień wiernych, nie zdają egzaminu, no niewierni są winni, wy jesteście winni. Jeżeli maturzyści źle zdają, profesorowie są do niczego. Im trzeba dwoje postawić. Otóż Izraelici po to byli wyprowadzeni na pustynię, żeby oni odkryli w sobie pustynię wnętrza. Ale w tę pustynię wnętrza Bóg w przymierzu na Synaju chciał wejść jako źródło pełni życia. Ja jestem Twoim Bogiem, Ty bądź moim dzieckiem. Ja nie mogę na siłę wkroczyć w Twoje wnętrze. Ty jesteś osobą, o sobie decydujesz. Ja Ci proponuję, żebyś Ty mnie zaprosił, żebyś Ty żył, widząc te znaki, namiot spotkania, arka i tak dalej, wiedział, że ja jestem, chcę być w Twoich myślach, w Twoim sercu, w Twoim myśle, w Twoim woli, krótko mówiąc, w Twoim wnętrzu. Że to są zewnętrzne znaki, kim ja chcę być w Twoim wnętrzu. Idź, nie martw się. Ale też oczywiście od czasu do czasu wystawiać się na próbę, sprawdzę, na jakim podłożu Twoje wnętrze rośnie. Czy tym podłożem są piaski pustyni, czy śmierć, czy też już ja, Bóg Jahwe, czy ja. My i ja i każdy z Was, my jesteśmy testowani przez trudne sytuacje. Co tam jest we wnętrzu? Czy ruchome piaski i ja mam poczucie, że ja ginę, to one, czy też On, który posłał Jezusa Chrystusa, który szedł do nas przez krzyż, czyli jako baranek Boży, spalił wszelkie zło, mówiąc, żadne zło świata mi nie przerosło, żadna śmierć mi nie przerosła. Ja ze śmierci mojej wydobędę wody życia, dary Ducha Świętego. Wody Meriba, wody inaczej mówiąc sporu, ze skały wydobyte. W Ewangelii będziemy mieli odpowiednik, w Ewangelii Mateusza, trzy zapowiedzi Jezusa Chrystusa. Jezus mówi, idę do Jerozolimy tylko po to, żeby tam wejść w śmierć, być barankiem Bożym. Ale nie martwcie się, że ja po trzech dniach z tej mojej śmierci wyprowadzę w zmartwychwstaniu wody Ducha Świętego, dary Ducha Świętego. Dlatego tutaj nie będziemy tego czytać, ale tu sobie w domu przeczytacie tekst, który tutaj wielokrotnie czytaliśmy z proroka Ezechiela, rozdział 47, od wiersza 1 do 12. Tam chodzi o świątynię, że spod prawej strony świątyni wypływa woda i ta woda płynąc przez pustynię, tej pustyni daje życie i te wody są coraz głębsze, coraz większe, znacie, pamiętacie to. Zapowiedź ze skały, z mojej śmierci, na skale Golgoty, ja wyprowadzę wody życia i w gruncie rzeczy, jeżeli Chrystus zmartwychwstały w nas zamieszkuje, nasze życie jest osadzone już nie na piaskach, na śmierci, ale na Chrystusie zmartwychwstałym, to z naszego wnętrza ma wypływać taka rzeka życia, z naszego wnętrza, która nam i otoczeniu będzie dawać życie. Czego sobie i wam życzę. Amen. Jeżeli cierpimy w trudnych sytuacjach, to znaczy, że to podłoże w moim wnętrzu jeszcze jest podłożem, w którym brak Chrystusa zmartwychwstałego, Jego Ducha. Jeszcze jest ja człowiek. Jezus mówi, widzisz, prowadź mnie tam. Prowadź mnie tam, ja cię sobą napełnię. Przymierze zawsze będzie prowadziło nas do tego, że będzie nam Bóg dawał minimum dla ciała, ale maksimum dla ducha. Chociażby minimum zdrowia, ale dla ducha wszystko. Proszę bardzo. Wszyscy jesteśmy prowadzeni drogą, zbawiani drogą pustyni. Pustynia sprawia, że człowiek maleje, staje się niczym, żeby Bóg stał się wszystkim. I wtedy dopiero jest komfort.